Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
I dziadku słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to masło, ciotki ten grot, jak zawsze kolada i mniot.
I gdybym się kiedy urodzić miał znowu,
tylko we dwoje.
I szkoda gadania, i zawsze sto.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Tu Lwowska Fala! Płyniemy do Was 25 marca 2018 roku. W ten niedzielny, palmowy poranek zapraszam Was, kochani, na poranny kawusi z Lwowską Falą, a dobry wieczór mówię nocnym Markom i przyjaciołom na drugiej półkulicy, by dosłuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli o północy. Wszystkich Was, Polaków rozrzuconych po świecie, moich przyjaciół w Kanadzie, Australii, Ameryce, tutaj na całych kresach wschodnich, przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 595. spotkanie z Lwowską Falą na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Rafał Drabek, realizator dźwięku, witają Was, kochani, najserdeczniej lwowskim Tajoj! Tak, w tym rytmie za niedługo będziemy tarli chrzan, bo jak ma być taki najlepszejszy na świecie, to obowiązkowo musi być własnoręcznie utarty, moi kochani, pewnie dlatego, że i te ślozy nasze do tego chrzanu koniecznie też muszą być dodane.
W Lwowie na Wielkanoc kiełbasy, sos i kabanos. A w niedzielę wcześniej rano, jak człowiek wstał, od razu żarł. Do chrzanu, do chrzanu, do chrzanu, mogłeś dobierać, pan coś chciał. Jak jadłeś, to już nie pytano, dopókiś pełny talerz miał. Do chrzanu, do chrzanu, do chrzanu, miśku dobierał nawet krem. Brał rycynus i był zdrów, i na Wielkanoc mieście Lwów.
A jak tam, moi drodzy, kochani, a jak tam dziś z kawusią? No, bo spodobała się ta rycersko-lwowska zawieszona kawa Wojtka Pasuli. Spodobała się ogromnie. Tak upewni, lwowsko-rycersku pijecie w tej chwileczce, a ja mam nadzieję, że przykład lwowski, a obecnie także sosnowiecki, będzie zaraźliwy i pójdzie w naród, tak jak ja ostatnio, latając z mikrofonem po Polsce, od Jasła aż po Głogów. Co żem się najeździła w tamtym tygodniu, to żem się najeździła, i mylduję na sam początek, że byli tu niezwykle wtrafione spotkania i kontakty, o których mawia się owocny i przyszłościowy. I no o wybaczenie Was proszę, że nie wszystko, co żem w tych podróżach nazbierała, dziś wtrafi na anteny. Taż buczeka jeszcze w kolejce i spotkanie z profesorem Stanisławem Sławomirem Michałem Jeremniczejem i Miśku Szwarc, jak na niedzieli palmową, a więc prawie już świąteczną przystało, z opowieścią o kresowym świętym, będzie z Jeleniej Góry Mariusz Gierus, będzie redaktor Marcin Hałaś, będzie też obowiązkowo coś na wesoło, tak jak wesoło my z tym chrzanym zaczęli. A na ten moment zaczynamy od Głogowa, dokąd pokatulała, żem się na zaproszenie Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa, którego dobrym duchem i, jak tu się mawia, pierwszą przyczyną sprawczą wszelkiego działania jest pan Jerzy Akielaszek. A spotkanie, proszę was, odbywało się z wielkim fasonem w Miejskiej Bibliotece Publicznej i zgromadziło fest publiki zainteresowaną sprawami Polaków na wschodzie, naszą historią i dniem dzisiejszym Kresów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich głogowskich przyjaciół Kresów, uczestników tego spotkania, opowieści których będziecie państwo mieli okazję usłyszeć w kolejnych wydaniach Lwowskiej Fali. A dziś, na dobry początek, pan Jerzy Akielaszek i pani Izabela Owczarek, dyrektor Głogowskiej Biblioteki.
To spotkanie trzecie, czyli organizacja jest bardzo młoda, dopiero rozpoczęła swoją działalność, ale bardzo prężnie działa. I osobiście muszę powiedzieć, że każde z tych spotkań jest wyjątkowe, ma inną dynamikę, a ja siedzę i słucham, jakbym po raz pierwszy słyszała historię Polski.
A przecież pani tę historię Polski doskonale zna, ale ci ludzie, którzy przyjeżdżają, zawsze coś nowego odkrywają przed tym audytorium, które tutaj pani zaprasza. I również to jest coś nowego dla pani.
Dla mnie coś nowego, zwłaszcza, że jestem historykiem z wykształcenia i proszę mi wierzyć, że ja takiej historii nie znałam. Ja takiej 20 parę lat temu historii się nie uczyłam, nie słyszałam. Dopiero kiedy dzisiaj ją odkrywam, to tak, jakbym się na nowo dowiedziała takiej prawdy. To jak kiedyś ludzie nie słyszeli, czy nie wiedzieli o Katyniu, ja mam dzisiaj takie wrażenie, nie, może to jest przykre, że się wcześniej nie interesowałam, ale ja nie mam korzeni kresowych, więc u mnie w domu ten temat się nie przewijał. A jeżeli chodzi o te spotkania, bardzo cieszę się, że tak licznie ludzie na nie przychodzą, że z takim dużym zainteresowaniem słuchają tego, o czym tu się mówi, ponieważ te spotkania trwają bardzo długo, do 2 godzin. To jest też wysiłek, żeby wysłuchać w skupieniu tego, o czym się mówi. Ale głównym organizatorem jest Głogowska Edukacja Kresowa, a ja się cieszę, że możemy udostępniać miejsce i w tym uczestniczyć.
Głogowska Edukacja Kresowa działa pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego inżyniera Marcina Witczaka, a prawą ręką prezesa jest Jerzy Akielaszek. Jurku, jak długo funkcjonujecie?
Stowarzyszenie nasze powstało 16 sierpnia 2017 roku. Sąd we Wrocławiu zarejestrował nasze stowarzyszenie, nadał KRS i jesteśmy już organizacją pożytku publicznego zgłoszoną, że możemy działać oficjalnie.
Właściwie bardzo młoda organizacja, ale ty już wcześniej funkcjonowałeś w tych strukturach kresowych, więc jesteś człowiekiem na tyle doświadczonym, że wiesz, jak to należy wszystko zorganizować, żeby były takie efekty jak dzisiaj podczas tego spotkania. Pełna sala.
Tak, no moja działalność z kresami to rok 2009. Oczywiście rodzice, dziadkowie mają korzenie kresowe, rejon Brzeżan, Lwowa. Tak, ale takim mentorem moich działań jest pani redaktor Grażyna Orłowska-Sonda i Telewizja Polska, z którą mam przyjemność wyjeżdżać na akcje kresowe Mogiły Pradziada od Zapomnienia, jak również w innych akcjach, których Grażyna uczestniczy. I wiele, wiele innych osób.
Poczekaj. Jeżeli jesteśmy przy Grażynie, to koniecznie, obowiązkowo w duecie musimy Grażynę serdecznie pozdrowić, bo to jest niezwykły tytan pracy, jeździ po kresach i co tydzień robi materiał dla Telewizji Polskiej. Grażyno, kochana, pozdrawiamy cię razem z Jurkiem z Głogowa.
Wszystkiego dobrego, Grażynko. Dla całej ekipy twojej telewizyjnej najlepsze życzenia z Głogowa składa i z okazji świąt Wielkanocy składa Głogowska Edukacja Kresowa.
A przed Głogowską Edukacją Kresową kolejne plany. Pewnie wyprawy na Kresy. Światowy Zjazd Kresowian, pojawicie się, ja tak na to liczę.
My mamy tak na kwiecień z Tomaszem Kubą Kozłowskim, na maj mamy z Romanem Mieczkowskim. No tutaj koledzy, którzy wcześniej pani redaktor wypowiadali się, właśnie powiedzieli, żebyśmy coś zorganizowali, żeby pojechać na 1 lipca na Światowy Zjazd Kresowian.
No cieszę się, że zadziałałam zaraźliwie.
No trzeba tak to robić. Uważamy, że zainteresowanie mieszkańców naszego miasta jest i w kwietniu planujemy już wyjechać poza miasto Głogów na jeden wykład do Lubina. No oczywiście masz, Danusiu, wykład w szkole w Serbach. No i główne nasze założenie edukacyjne to jest spotkanie z osobami dorosłymi, tak? I następnie w szkołach, bo to jest główny cel naszego działania.
No i po to też Głogowska Edukacja Kresowa powstała, żeby działać nie tylko w środowisku ludzi starszych, czy powiedzmy tych z korzeniami kresowymi, ale żeby dotrzeć do młodych i jeszcze raz do młodych.
Tak, to jest główny cel. I wiele innych. Na razie ten element tutaj doskonalmy, żeby byli wszyscy zadowoleni.
Znów idziemy przez lód. Szeleście, śnimy jeden ze snów, oby wyśnił się wreszcie.
A to, jak państwo wtrafni rozpoznajecie, śpiewała nasza kresowa kajakarska Wiara, której przy tej okazji przekazuję serdeczne podziękowania od wszystkich uczestników babskiego combra w Centrum Kresowym. Najserdeczniejsze oczywiście dla Henia Poloczka, szefa, któremu życzymy 100% powrotu do zdrowia i kondycji, która umożliwiałaby mu nie tylko sprawne kajakowanie, jak nadejdzie sezon i pora spływów kajakowych, ale i szpilanie na ciuchrajcy w tym naszym centrum kresowym.
Nadszedł wreszcie ten dzień, czegóż można chcieć więcej. Przejść o większe mocu, bo nie potrzeba nas, gdy mam ciebie i lwów. Przejść o większe mocu, bo nie potrzeba nas, gdy mam ciebie i lwów.
Moi kochani, profesor Stanisław Sławomir Niecieja to nie tylko przesławny naukowiec i autor kresowej Atlantydy, ale człowiek, w którym drzemie niespokojny duch. No bo jak żeby inaczej mogło być, skoro po całej Polsce jeździ, po zagranicach też właśnie, niosąc wszędzie, gdzie tylko się da, to co wiązało się z Atlantydą naszą kresową. Profesorze, dzień dobry, witam w Lwowskiej Fali. No wiem, że niedawno bywał pan w Dębnie, zagnało pana aż na drugi kraniec Polski.
Tak, pojechałem na Pomorze, bo tam jest enklawa przesiedleńców, kresowian, a tam dawno nie byłem, więc byłem w kilku miastach, w Dębnie, w Grysinie, no później w Szczecinie i w Gorzowie, a głównie, bo z ostatniego 10 tomu tam się właśnie zatrzymali potomkowie rodziny z kozaków, osiedli w Pyżanach, albo w Gorzowie, Gorzów, to jest też wielkie skupisko ludzi z Wołynia i na tych spotkaniach zawsze jest tłum. Ja tam mam wielu przyjaciół i wielu informatorów, którzy mi dali znakomite zdjęcia. Dzięki temu te książki są tak dobrze ilustrowane i zilustrowane anegdotami, historiami rodzinnymi, które są takim spoiwem dającym no, radość czytania. To jest najważniejsze, żeby człowiek nie męczył się przy czytaniu, żeby miał radość czytania i tą radość czytania właściwie zdobyłem dzięki takim korespondentom jak w Gorzowie. No niezwykła historia, stąd ta wyprawa czterodniowa, codziennie w innej bibliotece z innym towarzystwem. No i przywiozłem też nowe materiały, bo w tej chwili przy swoim 11 tomie, który już skończyłem, będzie do druku przesyłany, to tam osiadło wiele Poleszuków z kolei. Ludzi z Pińska i z tych dworów, które były wokół Pińska.
Piszą do mnie ci ludzie, u których pan bywał właśnie tam na Pomorzu, czekają na 11 tom i na kolejne spotkania, ale wiem, że pan również się cieszy z tych spotkań. Męczące, bo męczące takie wojaże, ale ile satysfakcji z tych spotkań z niezwykłymi ludźmi, no i ile materiału ciekawego do kolejnych wydań.
No ja zawsze mówię, że to jest dla mnie tlen, te spotkania, to jest dla mnie tlen, którym oddycham, bo dzięki tym spotkaniom ja zdobyłem te fotografie, te historie, których nie ma w żadnych archiwach. W archiwach są suche rzeczy, zapisy, natomiast historia nie da się całą zapisać w archiwach, w jakimś protokole, przesłuchaniu, dokumencie. On jest w ludzkich głowach, on jest w ludzkich szufladach, w tych opowieściach rodzinnych i trzeba je po prostu uchwycić. I dobrze jak wnuk, czasem późny już wnuk, zapamiętał to, co babka czy dziadek mu opowiadali i to zdjęcie przy okazji opisał. I wtedy to może odżyć. Jeżeli wnuk tego nie zapisał, nie zarejestrował, nie schował w albumie, ale album sprzedał na jarmarku staroci, no to to odpływa i tego nikt już nie odtworzy. Ja na tym głównie bazuję. Ja z tego korzystam. Na każdym spotkaniu zaczynam od tego. Macie dokumenty w szufladach, macie zdjęcia i historię, opowiedzcie mi tutaj. A ja to w literackiej formie zamknę w kolejnym tomie.
Profesorze, wiem, że od 2 miesięcy funkcjonuje pan na antenie Polskiego Radia Opole. Cieszę się ogromnie, że te opowieści zamieszczone w Kresowej Atlantydzie, prezentowane na spotkaniach autorskich, są również emitowane w Polskim Radiu. O której godzinie, w jakim dniu? Też przecież reklama jest dźwignią handlu. Popierajmy się, bo rzecz tym, że jeśli używam już słowa handel, to mamy przecież do sprzedania coś bardzo, bardzo ważnego. Historię, wiedzę o tych sprawach, o której pewnie, gdyby nie było tych spotkań, gdyby nie było wydań kolejnych Kresowej Atlantydy, no i tych antenowych w tej chwili opowieści, no pewnie to by nie dotarło. Kiedy? O której godzinie?
No tak, moje kochane Opole, to jest rozgłośnia, z którym jestem związany od lat. No wpadli na pomysł nowe kierownictwo, żeby o poszczególnych tomach, a jest już 10, rozmawiać zawsze w niedzielę o godzinie 18, zawsze w niedzielę o godzinie 18. Ja po prostu od pierwszego tomu zacząłem, o każdym z tych miast mówię i to jest przeplatane muzyką, muzyką, która się wiąże w jakiś sposób z tymi tematami, o których mówię. Jak mówię o Truskawcu, no to mówię o Ordonce, o Fogu, to oni tam śpiewają. W każdym razie w tej audycji dominuje tylko polska muzyka, bo polskie radio i te komercyjne rozgłosy są zalane muzyką anglosaską do nieprzytomności, więc tutaj jeden z warunków, że puszczamy tylko polską muzykę, muzykę kresową, między innymi Klęczą śpiewa tam słynny Polesia Czar i też inne. Co niedzielę o godzinie 18 Radio Opole i opowieści o miastach. Od Lwowa zaczynam, przez Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany. To, co kiedyś już mówiliśmy na antenie Radia Katowickiego, to przypominam, bo jednak już tą Atlantydę piszę od 8 lat. To jest 8 lat mego życia. 8 lat temu zacząłem pierwsze książki. Pierwszy tytuł to był Kresowe Trójmiasto, historia Drohobycza, Truskawca i Borysławia, a później to rozbudowywałem, więc to narosło. W sumie jest już to 11 tomów z tym Kresowym Trójmiastem. To jest ponad 3000 stron tekstu i ponad 3000 fotografii rodzinnych. To jest już kawał zapisu, który chyba będzie utrwalony. Został w bibliotekach, w ludzkich domach. No to mnie bardzo związało i cieszę się, że Radio Opole, podobnie jak Radio Katowice, zwróciła na tą książkę, na tą serię uwagę, no i dało mi czas antenowy.
Przypominamy, Radio Opole, niedziela, godzina 18. Profesor Stanisław Sławomir Niedzieja zaprasza na niezwykłe opowieści o niezwykłych miejscach na Kresach.
Zapomniane miasteczko, zapomnianym powiecie, pokręcone uliczki, cisza księżyc i ja. Zapomniane miasteczko, zagubione na świecie, takie małe, że tylko w sercu zmieścić się da.
Niedawno w Gazecie Warszawskiej ukazał się artykuł Akta jak za komuny. Zastanawiałam się, o czym traktuje ten tekst podpisany Marcin Hałaś i domyśliłam się, że pewnie chodzi o sprawy zapisów w naszych aktach urodzenia, dowodach osobistych Lwów ZSRR czy obecnie Lwów Ukraina. Redaktor Marcin Hałaś jest człowiekiem dociekliwym. Doszedł do tego, skąd się to wzięło i dlaczego tak jest.
Przypominam sobie czasy młodości, kiedy widziałem w dowodzie osobistym mojej babci miejsce urodzenia Lwów ZSSR i zawsze pytałem, babciu, przecież urodziła się w Polsce, no, ale wtedy stosowano taki anachronizm I niestety ten anachronizm, ta najgorsza z możliwych metodologii oznaczania miejsc urodzenia powróciła w III Rzeczpospolitej. Dzisiaj, jeżeli każdy z Państwa, każdy ze słuchaczy urodzony we Lwowie w latach 1918-1939 pójdzie do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego i poprosi o odpis swego aktu urodzenia, otrzyma dokument oznaczony Rzeczpospolita Polska z orłem w koronie, a tam będzie miejsce urodzenia Lwów, Ukraina.
Redaktorze, jak pan na to wpadł, bo pan przecież nie ma w swoim akcie urodzenia Lwów, Ukraina, tylko Bytom.
Wpadłem na to przypadkiem, mianowicie kilka tygodni temu mojej mamie zakładałem konto na Facebooku i tam trzeba było określić miasto urodzenia, więc określiłem Lwów, a zaraz wybił mi automatycznie Facebook Lwów, Ukraina. Moja mama urodziła się w 40 roku, ale ja tak troszkę przez przekorę zmieniłem jej daty urodzenia 14 sierpnia 40 na 14 sierpnia 39. Facebook dalej twierdzi Lwów, Ukraina, więc już tak bawiąc się w kotka i myszkę zamieniam na 14 sierpnia 1930 roku Lwów, Ukraina. Cóż, myślę, że gdyby moja mama tego Zuckerbergera od Facebooka złapała i wiedziała, że on jej każe wpisywać jako miejsce urodzenia Ukrainę, to by go torebką albo parasolką solidnie wyczaskała. A potem, kiedy to opisałem, ktoś mi napisał, że co tam Facebook, to jest ogólnoświatowy algorytm, traktuje tak wszystkie miasta na całym świecie, określając obecną przynależność państwową, co być może jakoś tam ułatwia. Natomiast tak samo wydają polskie urzędy, polskie dokumenty. I co dziwniejsze, ta praktyka powróciła w roku 2014.
Redaktorze, czy możemy z tym walczyć, bo no każdy z naszych, który urodził się w Lwowie czy w innym mieście kresowym, no marzy o tym, żeby w tym akcie urodzenia było napisane Lwów, Polska.
Nie możemy walczyć, bo urzędnik potraktuje nas, brzydko mówiąc, z buta, czyli z paragrafu, a tak naprawdę to z interpretacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast myślę, że z tym mogą i powinni walczyć posłowie. Zresztą kilka tygodni temu cieszyliśmy się z sukcesu posła Sylwestra Chruszcza, który wreszcie uzyskał to, że w polskich miastach, na polskich drogach, na polskich znakach drogowych, drogowskazy kierujące na miasta leżące poza granicami kraju będą po polsku, czyli będziemy już jeździć drogą na Wilno, a nie Wilnius, i drogą na Lwów, a nie na Lwiw, co zresztą jest najzupełniej normalne w Niemczech. Kierunkowskazy wskazują drogę na Breslau, a nie na Wrocław. Natomiast tutaj Polacy przyjęli tą dziwną zasadę oznaczania w języku kraju obecnego, a w końcu jest to Polska. Natomiast ja tą sprawę dowodów prześledziłem. I o co chodzi? Proszę Państwa, chodzi o to, że tutaj muszę sięgnąć po ściągę, mianowicie 28 listopada 2014 roku uchwalono ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego. Ona zaczęła obowiązywać 1 marca 2015 roku i punkt 4 jej paragrafu stanowi: nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wiedziałem, że taka komisja istnieje, ale odszukałem jej stronę internetową, ściągnąłem te wytyczne i proszę Państwa, w wytycznych pisze, że należy stosować polską transkrypcję, czyli na przykład Lwów, nie Lwiw, Paryż, nie Paris, Londyn, nie London i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam absolutnie nic o określeniu, że należy dopisywać również państwo. Natomiast przysłano mi pismo, jakie w 2016 roku kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego w Województwie Śląskim otrzymali z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego I o co tam chodzi? Tenże dyrektor ministerstwa nakazuje wpisywać aktualne państwo, w którym to miasto się znajduje i powołuje się tutaj na konwencję sporządzoną w Wiedniu 8 września 76 roku. Czytam ustawę, tam nie ma nic o żadnej konwencji. Wydaje mi się, że urzędnicy, i to już urzędnicy rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to się działo w 2016 roku, nadinterpretowali ustawy, wprowadzili tam coś, co z ustawy, z litery prawa nie wynika i instrukcją sfalandyzowali, nadjęli prawo, nakazując dopisywanie określenia państwa i to państwa według najgorszej metodologii.
Redaktorze, podobnie tłumaczył sprawę kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu na moje pismo, z którym zwróciłam się właśnie w kwestii zapisu w akcie mojego urodzenia.
Znaczy to jest tak, pan kazał, sługa musi. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi działać zgodnie z instrukcjami, jakie dostaje od przełożonych. Powinni tym zająć się posłowie, bo taki obowiązek nie wynika z ustawy. Zwróćmy uwagę, że Lwów w ciągu 20. stulecia czterokrotnie zmieniał przynależność państwową, czyli naprzód monarchia austro-węgierska, potem Rzeczpospolita, Związek Sowiecki i następnie Ukraina. Zatem można stosować trzy sposoby. Albo wpisywać kolejno, w zależności od dat urodzenia, miejsce urodzenia Lwów, Austro-Węgry, Lwów, Polska, Lwów, Związek Sowiecki. Według tej metodologii osoby urodzone po sierpniu 91 roku mogłyby mieć wpisane Lwów, Ukraina. Druga metodologia, chyba ta najlepsza, to jest wpisywanie jedynie nazwy miasta, bo miasta nie zmieniają miejsca. No i trzecia, ta anachroniczna, przyjęta obecnie, że wpisuje się aktualną przynależność państwową, no ale ja na coś takiego mówię, że to jest filozofia, którą można by przyrównać do takiej sytuacji. Mianowicie ktoś urodził się w szpitalu Radosna Rodzina przy ulicy Warszawskiej 1. Mija czas, szpital Radosna Rodzina przenosi się do innego, lepszego pomieszczenia przy innym adresie, a budynek przy ulicy Warszawskiej 1 kupuje handlarz, który sprzedaje go komuś innemu. Ten ktoś w tym budynku robi, przepraszam panie, burdel albo cyrk. Według takiej filozofii akt urodzenia powinien brzmieć: urodził się przy ulicy Warszawskiej 1 w burdelu, w cyrku, a nie w szpitalu.
Opowieści pana Michała. Siostry franciszkanki rodziny Maryi w Samborze to zgromadzenie założone przez Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. dziś świętego. O tym świętym dostałam właśnie tam w Samborze materiały i te materiały przekazałam Michałowi Szwarcowi, gdyż uważam, że koniecznie i obowiązkowo o tym niezwykłym człowieku, świętym, duchownym, wielkim patriocie należałoby w opowieściach pana Michała powiedzieć.
Tak, Danusiu, dzień dobry państwu. To, co powiedziałaś, to jest tak nietuzinkowy człowiek, że gdybyśmy o nim nie powiedzieli, mówiąc o świętych z Kresów, to byśmy popełnili duży błąd. A urodził się w roku 1822 w Wojutynie na Wołyniu. Ojciec wcześniej ich odumarł, natomiast jego matka, kiedy Zygmunt Szczęsny Feliński miał 16 lat, trafiła na Sybir. Dlaczego? Za spisek, który organizował przeciwko caratowi Szymon Konarski. Utrzymaniem i wychowaniem dzieci, a była spora ich grupka, zajęła się rodzina i przyjaciele, ponieważ zarówno majątek w Wojutynie, jak także ich dom w Krzemieńcu zostały przez władze carskie skonfiskowane. I teraz. Lata młodzieńcze Zygmunta Szczęsnego wcale nie wskazywały, że jego powołaniem będzie stan kapłański. Mało tego, że dojdzie w stanie duchowym tak wysokich stanowisk. Najpierw studiuje co? Matematykę, nauki ścisłe w Moskwie, ale później przerzuca się na studia humanistyczne. Trafia do Paryża, studiuje na Sorbonie.
Światowe życie w Paryżu absolutnie nie sprzyja powołaniu kapłańskiemu, a jednak...
W czasie pobytu w Paryżu utrzymywał ścisłe kontakty przyjacielskie wręcz z Juliuszem Słowackim. Był jedynym Polakiem, który był przy łożu śmierci Słowackiego. Mało tego, Juliusz Słowacki umierając dyktował mu kolejne strofy poematu Król Duch. Na wieść o wybuchu powstania poznańskiego w okresie Wiosny Ludów jedzie do Polski do zaboru pruskiego w Poznańskie. Bierze udział w bitwie pod Miłosławiem. W czasie tej bitwy zostaje ranny. Po wyleczeniu ran w roku 1851, czyli prawie 30-letni człowiek, wstępuje do seminarium duchownego. I to jest ciekawa sprawa. Dlaczego on wstąpił? On w pierwszej chwili, on to pisał w swoich pamiętnikach, wstąpił dlatego, że uważał, że będąc księdzem będzie mu najłatwiej walczyć o polskość. Bardzo szybko awansuje po skończeniu seminarium, bo mając 40 lat, zostaje arcybiskupem archidiecezji warszawskiej. Środowisko warszawskie przyjęło go i właściwie całego Królestwa Kongresowego trochę z nieufnością uważali, że ktoś, kto kończy seminarium w Petersburgu, jest protegowany przez władze carskie. Okazało się później, w jakim oni byli błędzie, bo przecież w roku 1863 wybucha powstanie styczniowe i arcybiskup Feliński staje się ojcem duchowym powstańców i gorącym zwolennikiem walki o niepodległość, czym się absolutnie nie kryje. Protestował wobec represji carskich. W jaki sposób to zrobił? Otóż wystosował list do cara, odwaga niesamowita, jak na tamte czasy, i wpisze między innymi w tym liście. Chciej położyć kres tej walce eksterminacyjnej. Uczyń z Polski naród niepodległy. Wyobraź sobie, że władze nie chciały tego listu opublikować. Zrobiła to za władze carskie prasa francuska. Ale skończyło to się bardzo niesympatycznie dla arcybiskupa, bo po publikacji tego listu do cara został skazany na 20 lat zsyłki do Jarosławia nad Wogą. I wyobraź sobie, proponowano mu, my księdzu arcybiskupowi tą zsyłkę skrócimy pod jednym warunkiem. Proszę się wyprzeć wszystkiego, co ksiądz powiedział, a to, co ksiądz napisał w liście do cara, jest nieprawdą.
No wiesz co, jak znam życie, to człowiek tej klasy, tej miary, patriota tak wielki i taki duchowny z charyzmą, nie zgodziłby się za żadne skarby tego świata na takie rozwiązanie.
Tak, i zrobił to w swoim stylu, bo wydał memoriał, w którym między innymi czytamy: winić Polaków za to, że mając tak świetną i bogatą przeszłość, dążą do odzyskania niepodległości, Rosjanie nie mają prawa. No, znowu mocne słowa. Słowa napisane na zesłaniu.
I 20 lat na tym zesłaniu przeżył, a ktoś inny powiedziałby sobie, nie, no ja jakiś unik zastosuję, po 2 latach wrócę, będzie mi może łatwiej, wytłumaczyłby sobie to jakoś, prawda?
On nie chciał tego sobie wytłumaczyć. I to świadczy o jego wielkości. Władze carskie nie pozwoliły mu wrócić na stolicę arcybiskupa do Warszawy, ale w ogóle do zaboru rosyjskiego. Trafił do zaboru austriackiego. Ale gdziekolwiek się pokazał, był przyjmowany jako bohater narodowy. I lata do śmierci spędził na działalności charytatywnej, duszpasterskiej, właśnie również.
Wracamy do pierwszego zdania z naszego spotkania, że założył zgromadzenie, które miało na celu opiekę nad sierotami i ubogimi. Nawiasem mówiąc, w czasie wojny właśnie to zgromadzenie przygarniało rzesze dzieci żydowskich. Co pozwalało tym dzieciom przeżyć?
Przeżyć, tak, co pozwalało im przeżyć.
Mały żydowski zaułku dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi złodzi dziś się syn urodził, właśnie dostał piękne imię Stój. Ojciec z radości aż łzy w oczach ma, bawcie się, radujcie, lecz już cicho sza. Z rulem oczka zmruży, bal pewnie go znuży. Śpi, kochany, nie zna, co to ból. Syneczku, złoty z rulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego rad. Dopóki starczy sił, ty szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat.
Moi kochani, no nagadaliśmy się fest na temat ważnych spraw kresowych, dziejących się w Jeleniej Górze i nie tylko w Jeleniej Górze, z prezesem Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, panem Mariuszem Gierusem, prawnikiem, menedżerem, w ogóle człowiekiem, orkiestrą rzec by można, w ogóle generalnie kimś bardzo, bardzo zaangażowanym w sprawy kresów. Młodym człowiekiem, bo jak państwo pamiętają, pan Mariusz Gierus ma 37 lat, a już tyle dobrego i ważnego na rzecz kresów zorganizował. Witam ponownie w Lwowskiej Fali. Co z tą nową inicjatywą?
Ta nowa inicjatywa to rzeczywiście inicjatywa, która w naszym przekonaniu wykracza troszkę bardziej w przyszłość. Nazwa tej inicjatywy, którą podjęliśmy u nas w Jeleniej Górze, to jest Bezkresni. Bezkresni, mamy również adres strony internetowej bezkresni.pl. A czemu ona służy? Służy ona temu, żebyśmy poprzez pamięć o kresach podjęli ważne wydarzenie w kontekście tegorocznej 75. rocznicy ludobójstwa na kresach, ale również w kontekście tego, że sam jestem od wielu lat krwiodawcą i wiem dobrze, że w okresie wakacyjnym mamy problem z zbiórkami krwi. I próbując te dwa wątki połączyć z pamięci historycznej, z tym naszym obecnym wyzwaniem, które rzeczywiście też pokazuje, że w ten sposób młodzi ludzie mogą pokazywać przywiązanie do narodu, do naszych potrzeb, szczególnie ludzi chorzy, no to stwierdziliśmy, że pod tą nazwą Bezkresni będziemy chcieli organizować co roku przy okazji 11 lipca wielką zbiórkę krwi pamięci kresów. I takie jest rozwinięcie tej nazwy bezkresni.pl.
Domyślam się, panie prezesie, że ta akcja ma objąć całą Polskę.
Tak, chcemy, żeby ta akcja się rozprzestrzeniła na całą Polskę, żeby to było pewnego rodzaju takie wyzwanie, które scala środowisko nie tylko kresów, Polaków, patriotów, ale również tych, którym bliska jest bieżąca pomoc. Bo rzeczywiście starałem się też wsłuchać w kontekście rozmów o pomniku, o którym mówiliśmy, że warto również budować takie pomniki na miarę naszych czasów. Nie tylko symbole, nie tylko takie pomniki, które staną i będą niemym świadkiem pamięci historycznej, ale również pomniki, które żyją, a jednocześnie swoim życiem i swoim zakresem działania potrafią sprawiać cuda. I w naszym przekonaniu taka zbiórka krwi przy okazji 11 lipca byłaby właśnie takim cudem, który jest w stanie pokazać po pierwsze siłę naszego środowiska kresowego, a po drugie, że nasi rodacy na kresach, którzy przelali krew, bo musieli, dzisiaj są w naszej pamięci żywi poprzez to, że my przelewamy krew dla naszych rodaków, bo chcemy. I rzeczywiście, jeżeli będziemy tę pamięć o kresach budowali przy okazji zbiórek krwi, gdzie mam nadzieję, że to z roku na rok ta inicjatywa będzie się rozrastała wzorem biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy wzorem Orszaków Trzech Króli, czy wzorem Marszów dla Życia i Rodziny, wzorem tych inicjatyw, które się rzeczywiście
dzieją i są skuteczne, prawda?
Przestrzeniały, są skuteczne, no to mam nadzieję, że taka akcja właśnie Bezkresni, czyli Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów, również będzie taką inicjatywą, którą będą kolejne środowiska w kolejnych miastach, w kolejnych skupiskach kresowian podejmowane i w ten sposób też pokażemy, że kresy są w dalszym ciągu żywe w pamięci naszego narodu i bez kresów Polska nie byłaby Polską, po prostu.
Panie prezesie, Ja chcę pana widzieć na Jasnej Górze 1 lipca podczas kolejnego 24 już Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian, bo to, co pan mówi dzisiaj w Lwowskiej Fali, to powinni usłyszeć również ci wszyscy, którzy pielgrzymować będą na Jasną Górę. Ludzie zainteresowani kresami, ludzie z Kresów i ludzie, którzy chcieliby dołączyć do wielkich działań, no między innymi właśnie takich, które pan planuje. No i mam nadzieję, że przy naszym wspólnym zaangażowaniu da pan radę to zorganizować tak, jak pan wymyślił.
Bardzo dziękuję. Na pewno skorzystam z zaproszenia i cieszę się, że takiego to nabiera rozpędu i rzeczywiście mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będziemy wspominali to jako piękne początki czegoś wielkiego.
Jasna Góra zaprasza.
Kresowianie z wszystkich stron, łączcie się. No tak należałoby powiedzieć, myśląc o tym, że ciągle zbieramy siły i ciągle zbieramy się do kupy, po lwowsku mówiąc. No my ludzie z Kresów, ich dzieci, ich wnuki, w ogóle wszyscy ci, którzy od 45 roku rozproszeni po świecie, szukają się do tej pory. Dobrze, że są takie miejsca jak Centrum Kresowe w Bytomiu przy ulicy Muniuszki 13, gdzie wciągli przychodzą klawi ludzie. Ze Zbyszkiem Junakiem było tak, że chyba rozpoczął od Lwowskiej Fali. Zbyszku, czy ja dobrze mówię?
Owszem, tak, od Lwowskiej Fali. Przypadkowo kiedyś posłuchałem sobie w Radiu Katowice Lwowską Falę i próbowałem szukać, w których godzinach i w których dniach jest ona nadawana. A ze względu na moje częste wyjazdy zagraniczne, słuchałem tej audycji na komputerze.
W Japonii.
W Irkucku. No, ostatnio było w Meksyku.
Bywasz prawie na każdym czwartkowym spotkaniu w Centrum Kresowym, a nie mieszkasz w Bytomiu, tylko?
W Sosnowcu. A czwartkowe spotkania są tak cudowne. Ściąga naprawdę bardzo ciekawych ludzi, którzy opowiadają historię.
Naukowcy i artyści, publicyści, dziennikarze. Zawsze jest okazja do poznania czegoś i kogoś ciekawego, ale również do towarzyskich spotkań, bo to też nie jest bez znaczenia.
No, te spotkania czwartkowe są cudowne. No, spotykamy się tam i wymieniamy swoje poglądy na tematy kresowiaków i nie tylko, i Lwowa. Dlatego też zapraszam do wejścia w szeregi miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Serdecznie zapraszam. Nie tylko z Bytomia, bo jestem Sosnowca, ale są ludzie i z Gliwic, i z Katowic, z tego co wiem, z przyległych miast.
Dobrze, że powiedziałeś, że zapraszasz miłośników Lwowa i Kresów, bo ktoś powie, a nie, ja się nie urodziłem tam na wschodzie, a ja nie jestem stamtąd, bo przychodzą ludzie, którzy nie urodzili się na Kresach, nie pochodzą ze wschodu, nie pochodzą ze Lwowa, są stąd, ale gdzieś tam nawiązali fajne kontakty, więzi i uważają, że warto do nas przychodzić. Czy ja dobrze mówię, Wandziu? Zwracam się do pani Wandy Prasałek, która jest jedną właśnie z takich osób.
Warto przychodzić, oczywiście warto, bo dzięki tym spotkaniom można pokochać Lwów, można pokochać Kresy Wschodnie, można spotkać ciekawych ludzi, którzy z Kresów się wywodzą. Dzięki wyprawom organizowanym przez stowarzyszenie spotkałam wielu bardzo wartościowych, ciekawych ludzi na Kresach we Lwowie. I uważam, że uczestnictwo w spotkaniach czwartkowych, członkostwo w Stowarzyszeniu Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich dało mi wiele dobrego i wprowadziło taki bardzo ciekawy, sympatyczny element do mojego życia.
Spotykamy się, opowiadamy, czy przypominamy sobie, co kiedyś działo się w tej naszej kresowej historii, ale to jest również spotkanie o tym, co tu i teraz robimy, a robimy bardzo wiele.
Te spotkania przede wszystkim poszerzają horyzonty wiedzy. Tutaj docierają do nas informacje, historie, których nie spotkamy, nie znajdziemy w żadnych podręcznikach, w żadnych książkach, bo przecież najciekawsze przekazy są przez ludzi, którzy stamtąd pochodzą, którzy żyją we Lwowie i na Kresach. Dlatego wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do przystąpienia do Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.
A szczególnie zapraszamy osoby, które pochodzą z tych rejonów, żeby podzielili się z nami swoimi przeżyciami, wiedzą. Serdecznie zapraszamy.
A ja jeszcze chciałam dodać, przyjdźcie ze swoimi dziećmi i wnukami. Niech również poznają naszą historię, nie mówię kresową, polską, naszą.
Ja 15-letniego wnuka zabieram na wycieczkę na Kresy Wschodnie i do Lwowa, bo uważam, że powinien poznać historię, powinien poznać ludzi i te piękne, urokliwe miejsca.
Mały czaku, gdy wylizisz, daj, oj, wszędzie słyszysz i bliźni ten świst. Łyczakowski hymn już muzyczka gra, śpiewa z nami naszej wiary ćma. Hulaj, braci, fajno, gdy harmonia gra, wierbawy pod pachy, Bóg ci zdrowi da. Wszędzie, braci, hulaj, grudek kliparów, po sali katulaj, tanima jak nasz Lwów.
Szpanuj, graby, kryj pazury, trzymaj fazon swój jak świt.
Drogie lwowskie tają, śpiwaj, Lwówka, Lwów, a reszta tyc. Kochaj, braci, fajno, lwowski chory drój, lepszych nie ma w świecie, ta Lwów kochaj swój. Łyczakowski szans chłopaka, daj, oj, pan mnie swojej tak bałaka, daj, oj, tango grają nam, puść się ze mną w dom, dzisiaj bawić się ochotę mam. Hulaj, braci, fajno, gdy harmonia gra, wierbawie pod pachy, Bóg ci zdrowi da. Wszędzie, braci, hulaj, grudek kliparów, po sali katulaj, tanima jak nasz Lwów.
Szpanuj, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic.
Drogie lwowskie tają, śpiewaj Lwówka, Lwów, a reszta tyc. Kochaj, braci, fajno, lwowski tobie drój, lepszych nie ma w świecie, ta Lwów kochaj swój.
Zaproszeniam. Stowarzyszenie Artystyczne Faun Art serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa pod tytułem Kresy. Gdzie? Do Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka, Gliwice, ulica Studzienna 6. Kiedy? 28 marca, znaczy się w środę, o godzinie 17.30. Oprawę muzyczną lwowskie piosenki przygotował zespół piosenki aktorskiej pod kierunkiem Bogdana Partyki. Zapraszamy! Uwaga, uwaga! Wystawa czynna tylko do 4 kwietnia, więc koniecznie i obowiązkowo trzeba się pospieszyć. Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa oraz Młodzieżowy Dom Kultury Tysiąclecie w Katowicach organizują drugi konkurs piosenki lwowskiej dla uczniów szkół podstawowych. Zainteresowani nauczyciele i opiekunowie proszeni są o kontakt z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach do końca marca. Numer telefonu 32 250 48 31. I teraz, uwaga, uwaga, jest o co zawalczyć. Główna nagroda to udział w nagraniu płyty CD z lwowskim repertuarem. A już bym se myślała, że będzie przed świętami święty spokój w polityce, ale widzę, że niekoniecznie. Melduję więc, co nowego się dzieje. Lwów. Radni z Lwowa chcą uznania prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego i posła Roberta Winnickiego za persony non grata na Ukrainie. Dlaczego? Minister Kwiatkowski podczas niedawnych uroczystości w Hucie Pieniackiej odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy, który nazwał wymordowanie Polaków przez SS Galicjen zbrodnią ludobójstwa. Prezydent Duda napisał: spotykają się państwo dzisiaj w miejscu, które 74 lata temu w ciągu jednego dnia z dużej, tętniącej życiem wsi zostało zamienione w martwe pustkowie. Zbrodnia ludobójstwa popełniona tutaj przez ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów przyniosła zagładę około 1000 ludzi, polskich mieszkańców Huty Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich Żydów i uciekinierów z innych miejscowości Wołynia i Podola. Tyle prezydent Rzeczypospolitej. A co ma na sumieniu poseł Robert Winnicki? Ano, uczestniczył w antymanderowskiej manifestacji pod ambasadą Ukrainy w Warszawie, podczas której spalono portrety, cytuję fragment uchwały Lwowskiej Rady Obwodowej, portrety bohaterów Ukrainy, Stepana Bandery i Romana Szuchewycza, i zbezcześcił symbol narodowo-wyzwoleńczej walki Ukrainy, czyli czerwono-czarną flagę. Ukraina czci kolaborantów Hitlera, czci morderców i prześladowców nie tylko Polaków. Przychodzimy tutaj w obronie państwa i narodu polskiego, powiedział Robert Winnicki. No a teraz jeszcze wracamy do tego świątecznego chrzanu, a dokładnie zapraszam was, moi kochani, nie tylko do chrzanu, ale ogólnie do zintensyfikowania świątecznych przygotowań w Wielkim Tygodniu. Zachęcam was osobiście w imieniu Rafała Drabka, a także Wiktora Budzyńskiego, który śpiewa dziś specjalnie dla was tę emigracyjną piosenkę. No i mówię do usłyszenia za tydzień po rezurekcji. Spotkają się z wami jak zawsze na anteniu Polskiego Radia Katowice Rafał Drabek i Danuta Skalska.
Już widzę tę Wielkanoc, gdy będzie znów nasz stary Lwów. W niedzielę wcześnie rano dzwon zbudzi stróż i święcony już. Do chrzanu, na talerz leci czyjaś łza. Dlaczego nie frygasz, spytano, a ja mówię, niegłodny czegoś ja. Do chrzanu, wypijesz sztagan czystej raz. Halo Londyn, bądź mistrzów i ja zobaczę miasto Lwów.